Radio 103,7 FM. Tydzień w Warszawie.
Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska, a to jest program Tydzień w Warszawie. I o Warszawie dzisiaj trochę opowiemy z historycznego punktu widzenia, a to za sprawą dawnego szpitala ujazdowskiego, a właściwie eksponatów. Eksponatów, które cały czas nie mają swojego miejsca. Od 2012 roku możemy je podziwiać na różnych wystawach czasowych w różnych miejscach, ale nie ma specjalnego muzeum poświęconemu rzeczywiście temu miejscu, miejscu, które spokojnie możemy nazwać miejscem, gdzie przetaczała się historia Polski, bo tak jak już mówiliśmy, był on świadkiem wielu historycznych wydarzeń.
Cały czas nie możemy wyprowadzić tego, żeby stworzyć wreszcie z tego muzeum normalną jednostkę kultury podlegającą pod ministra kultury i żeby to było normalne, pełnoprawne muzeum. Żeby nie zajmowali się tym amatorzy, żeby to było profesjonalnie zabezpieczone, żeby to było profesjonalnie prowadzone zgodnie z wytycznymi ustawy o muzeach i żeby w tą drogą to szło.
To w pierwszej części naszego spotkania. Dalej będzie również o pasji do teatru. O tym w rozmowie mojej redakcyjnej koleżanki Patrycji Strupińskiej. Powiemy również o Centrum Nauki Kopernika. To dlatego, że centrum do nas w końcu wraca po rewolucjach i remontach. Opowiemy o tym, co dokładnie działo się przez ten czas w Centrum Nauki Kopernik, do jakich udogodnień doszło, jakie prace zostały wykonane, ale powiemy również o tym, że pracownicy Centrum Nauki Kopernik tak się za nami stęsknili, że na powitanie rozłożą czerwony dywan. Ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, to sprawdźmy, co działo się w Warszawie w minionym tygodniu.
To był przegląd wydarzeń tygodnia.
Ula Myszkinis, zapraszam. Dom Mody Cliff w tym roku kończy 25 lat. Przygotowuje z tej okazji jubileuszowy album pokazujący, jak przez ostatnie ćwierć wieku zmieniał się Muranów. Nie uda się to bez pomocy mieszkańców. Dziś od 13 do 17 sąsiedzka zbiórka archiwalnych zdjęć Muranowa. Do przyniesienia rodzinnych fotografii zachęcają Katarzyna Wojtasik i Patrycja Strzępska z projektu Tu było, tu stało.
Zachęcamy do tego, żeby właśnie nie cenzurować swoich zdjęć. Żeby nie myśleć, że nie są wystarczająco na przykład dobre.
Trzeba najpierw zajrzeć do rodzinnych albumów, znaleźć zdjęcia, na których widać choćby fragment Warszawy. To co ważne, fotografie od razu wracają do swoich właścicieli.
Tymczasem jutro na Ochocie bezpłatne warsztaty fotograficzne. Będzie spacer i nauka fotografii artystycznej. Warszawa przygotowuje się do Marszu Niepodległości. W poniedziałek demonstracja przejdzie z Ronda Dmowskiego pod Błonia Stadionu Narodowego. Może wziąć w niej udział nawet 100 tysięcy osób. Policja już teraz z ulic usuwa co się da, mówi Robert Szumiata z Komendy Stołecznej Policji.
Na Kaszkowska, Brukowa, jakieś płyty chodnikowe, jak to wszystko będziemy zabezpieczać, w miarę możliwości usuwać, po to, aby nie stało się to narzędziem do popełnienia przestępstwa.
W poniedziałek w Warszawie będzie obowiązywać zakaz noszenia broni, a także latania nad miastem dronami. Tymczasem już jutro rozpoczyna się drugi etap prac na jezdni Wisłostrady w stronę Żoliborza. Drogowców spotkamy pomiędzy mostem Śląsko-Dąbrowskim a Gdańskim. Będą objazdy i musimy liczyć się z korkami. A Centrum Nauki Kopernik? Już po remoncie, po ponad 2 miesiącach nieobecności, odwiedzający mogą liczyć na szczególne powitanie, mówi Katarzyna Nowicka z CNK.
Będą dodatkowe eksperymenty podczas zwiedzania. Będzie można również zobaczyć nowe eksponaty, które w międzyczasie przygotowaliśmy, a także wystawę czasową Trucizny Supermocy Natury.
A wszystko to od 15 listopada. Naprawa 10 mostów i około 50 km dróg wojewódzkich to szkody, z jakimi mierzy się województwo dolnośląskie po wrześniowej powodzi. Z pomocą przychodzi Sejmik Mazowsza, który przekaże na ten cel 5 milionów złotych. Bardzo doceniamy ten gest, mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz, który wczoraj gościł w Warszawie.
Ta powódź dotknęła tą biedniejszą część Dolnego Śląska, to południe Dolnego Śląska, ta część, która powodzią jest dotykana średnio co 10 lat. Dlatego tym bardziej mieszkańcy Dolnego Śląska państwu za tą pomoc serdecznie dziękuję.
Teraz także o pomocy, ale nieco innego rodzaju. Blisko Bliskich to projekt, w ramach którego na Woli dla osób zmęczonych i przeciążonych opieką nad bliskimi odbywać się będą specjalne warsztaty z psychogerontologiem. Spotkania, podczas których dowiemy się, jak redukować stres, w Wolnej Mozaice w środy 20 i 27 listopada oraz 4 grudnia. Szczegóły znajdziemy na stronie Urzędu Dzielnicy Wola. Sposobem na obniżenie poziomu stresu i odprężenie może być także obcowanie ze sztuką. Finałowe prezentacje konkursu na monodram Gombrowiczowski pod koniec listopada w Teatrze Druga Strefa w Warszawie. Konkurs dofinansowuje samorząd województwa mazowieckiego. A samorząd finansuje nie tylko sztukę, dba także o zaopatrzenie w sprzęt policjantów z garnizonu mazowieckiego. Trafi do nich sprzęt taki jak skutery, nowoczesne walizki kryminalistyczne, alkomaty czy aparaty fotograficzne. Na zakupy sprzętu samorząd województwa przekazuje ukaże prawie 700 tysięcy złotych, mówi zastępca komendanta wojewódzkiego policji Paweł Herbuś.
W informatyce pół roku czasu to jest bardzo znaczny czas, technologia się starzeje. Żeby skutecznie działać w aspekcie bezpieczeństwa, my musimy wychodzić naprzeciw technologii, którą wykorzystujemy na co dzień.
Wśród zakupów m.in. dron, który będzie pomocny przy poszukiwaniu zaginionych. Na Mazowszu rocznie dochodzi do nawet 600 takich akcji. Sprzęt przyda się policji także przy takich akcjach jak ta na Woli, gdzie zatrzymano 25-latka jadącego bez prawa jazdy z narkotykami. Wśród znalezionych w aucie torebek były te z amfetaminą i klefedronem. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. Usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Może mu grozić kara do 10 lat więzienia. Tylko do przyszłego piątku możemy zgłaszać kandydatów do wyróżnień w plebiscycie na najlepszych sportowców Warszawy tego roku. Wyróżnienia zostaną wręczone w 7 kategoriach, a najlepsze imprezy sportowe, sportowcy i trenerzy zostaną wybrani po raz 25. W Warszawie coraz więcej mieszkań na sprzedaż, także z najemcami. Do hurtowych zakupów dokonywanych przez platformy budujące zasób mieszkań na wynajem już zdążyliśmy się przyzwyczaić. Ale teraz po raz pierwszy pojawił się ruch w drugą stronę. Między innymi niedawno do sprzedaży trafiło 450 mieszkań w browarach warszawskich. Dotąd były wynajmowane, a ceny najmu mieszkań w Warszawie we wrześniu niespodziewanie spadły. Wielkimi krokami można powiedzieć, że biegiem zbliża się Święto Niepodległości. 11 listopada tradycyjnie o 11.11 alejami Jana Pawła II przebiegną tysiące biegaczy tworzących biało-czerwoną flagę. Możemy też pobiec wirtualnie. Tu rejestracja aktywna jest do 17 listopada. Bieg Niepodległości w Warszawie odbędzie się po raz 32.
To był przegląd wydarzeń tygodnia.
Teraz przenosimy się z mikrofonem na warszawską Pragę, a dokładnie do Muzeum Warszawskiej Pragi. Tu za sprawą wystawy Praga 44. Tam mówi się o tym, że powstanie na warszawskiej Pradze jest mało znane. I tutaj nie mam na myśli osób spoza Warszawy, ale również dla samych warszawiaków jest ono mało znane. Kuratorki właściwie podjęły się karkołomnej pracy, aby taką wystawę stworzyć. Znajdziemy na niej ikonografię, dokumenty archiwalne, pamiątki oraz fragmenty wywiadów, audycji radiowych i kronik filmowych, które opowiadają o tym, co działo się w sierpniu 1944 roku. Same w rozmowie z nami mówią, że gdyby nie wsparcie prażan, ta wystawa pewnie by powstała, ale nie byłaby tak ciekawa, jak ciekawa jest teraz. Cały czas możemy oglądać ją w muzeum. Odbywają się oprowadzania, które właściwie bardzo rozjaśniają to, co wówczas działo się na Pradze, ale również porządkują informacje w głowie na temat dat, na temat nazwisk, na temat tej całej zawiłej historii. Okazuje się, proszę Państwa, że gdyby nie powstanie praskie, to powstanie na prawym brzegu Wisły, to byłoby bardzo ciężko. Tym bardziej, że ta część Warszawy stała się schronieniem dla mieszkańców mieszkających po lewej stronie Wisły. O tym wszystkim za moment opowie moja gościnka, kuratorka tej wystawy, a do wysłuchania tej rozmowy serdecznie Państwa zachęcam.
Aleksandra Sołtan. Wystawa Praga 44 opowiada dzieje Pragi i jej mieszkańców od momentu wybuchu Powstania Warszawskiego po pierwszy miesiąc odbudowy Warszawy. Wystawa jest skierowana, powiem tak ogólnie, do wszystkich tych, którzy nie wiedzą, że na Pradze było powstanie, albo wiedzą o nim bardzo niewiele. Dlatego tę wystawę zdecydowaliśmy się zrobić, ponieważ narracja o powstaniu warszawskim koncentruje się na wydarzeniach Lewego Brzegu. Kiedy zaczęliśmy przygotowania do tej wystawy, zaczęło się pojawiać bardzo często pytanie od naszych gości, a to na Pradze w ogóle było powstanie. Ta wystawa opowiada właśnie o krótko trwającym, bo zaledwie kilka dni powstaniu na Pradze. Być może to, że ono tak krótko trwało, jest jednym z elementów, dlaczego o nim się mówi rzadko, dlaczego o nim wie tak mało osób, ale mimo że trwało krótko, miało ogromne znaczenie i skutki dla całej Warszawy.
A jakie skutki, jakie znaczenie?
Decyzja o tym, żeby wstrzymać walki, którą podjął dowódca powstania podpułkownik Antoni Żurowski, uchroniła Pragę i jej mieszkańców od losów Lewego Brzegu. Można zakładać, że gdyby powstanie trwało nadal, zakończyłoby się tragicznie, całkowitym zniszczeniem Pragi i wypędzeniem jej mieszkańców. Praga uniknęła tego losu, który spotkał lewobrzeżną Warszawę. Dzięki temu było tutaj zaplecze, aby odradzało się życie. I tak rzeczywiście było, kiedy na lewym brzegu trwały jeszcze walki, kiedy tam dogorywało powstanie. Tutaj w połowie września po wkroczeniu Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego bardzo żywiołowo odradzało się życie polityczne, gospodarcze, społeczne, polityczne. Ludzie się organizowali, ludzie byli pełni entuzjazmu, determinacji, nadziei, chociaż żyli, działali, funkcjonowali w bardzo trudnych warunkach, warunkach miasta frontowego, a także w cieniu zagrożenia i represji ze strony służb bezpieczeństwa.
Pani podczas oprowadzania powiedziała również o tym, że ta prawa część Warszawy, ona też o tyle może uratowała Warszawę, że mieszkańcy z lewej części mieli do czego, czy może nie tyle mieli do czego wracać, ale mieli gdzie zamieszkać.
No tak, dzięki temu, że Praga nie została zniszczona, chociaż trzeba pamiętać, że część, zwłaszcza ta od strony Wisły, bardzo ucierpiała, ale dzięki temu, że tutaj przetrwała część zabudowy i zniszczenia były zdecydowanie mniejsze, ci, którzy powracali po wielu miesiącach tułaczki do lewobrzeżnej Warszawy i zostawali same ruiny, mieli gdzie przeczekać te pierwsze miesiące odbudowy.
Jeżeli chodzi o eksponaty, jeżeli miałaby pani wskazać te najbardziej interesujące, to co to by było?
To są przede wszystkim eksponaty, które trafiły do nas jako dary od mieszkańców Pragi. Takich kilka eksponatów mamy. To są przedmioty codziennego użytku, to są pamiątki historyczne. Mamy na przykład miseczkę z fabryki Wedla, którą jedna z mieszkanek Pragi otrzymała wypełnioną marmoladą od żołnierza stacjonującego w fabryce jesienią 1944 roku. Pokazujemy też fragment spadochronu, który został znaleziony na Golędzinowie. W połowie sierpnia, kiedy zaczęły się zrzuty alianckie, został tutaj zestrzelony w okolicy Śliwic samolot aliancki. Uratowało się dwóch członków załogi, którym udzielili pomocy zakonspirowani żołnierze AK, a ten fragment tkaniny znalazł jeden z mieszkańców Pragi. Po latach ofiarował go do muzeum. Mamy też eksponat, który świadczy o terrorze, jaki się rozpoczął tutaj po wkroczeniu Armii Czerwonej. To są drzwi z aresztu tymczasowego mieszczącego się przy ulicy 11 listopada, gdzie przetrzymywano żołnierzy AK, osoby im pomagające, w nieludzkich warunkach, katując ich, mordując bez kontaktu ze światem zewnętrznym. Taki przejmujący dokument, eksponat, dokument tamtych czasów, pokryty od wewnętrznej strony trudno dzisiaj czytelnymi napisami, odwołaniami do Boga, ojczyzny, datami, nazwiskami.
Właściwie ta wystawa powstała dzięki tym eksponatom ofiarowanym przez mieszkańców.
W dużej mierze tak. No, jesteśmy w Muzeum Warszawskiej Pragi, które znaczną część swoich zbiorów zawdzięcza mieszkańcom od momentu, kiedy ta placówka powstała. Prażanie dzielili się pamiątkami rodzinnymi, dzielili się obiektami związanymi z przeszłością Pragi, z przeszłością praskich rodzin. Część tych pokazywanych eksponatów to są właśnie dary. Oprócz takich przedmiotów codziennego użytku, pamiątek historycznych, pokazujemy fotografie, pokazujemy archiwalia, afisze. One częściowo pochodzą z naszych zbiorów, ale zostały też częściowo wypożyczone z innych instytucji.
Pani też powiedziała podczas wystawy, że tak naprawdę to prażanie chcą, żeby mówić o tym powstaniu, żeby o nim wspominać, żeby nie byli pomijani w tej całej historii Warszawy.
Znaczy w trakcie pracy nad wystawą rzeczywiście spotkałam się z dużym zainteresowaniem i takim żalem, chyba tak to trzeba nazwać, zwłaszcza było to widoczne w czasie otwarcia, w czasie wernisażu. Prażan, którzy albo brali udział w tych wydarzeniach, bądź są kolejnym pokoleniem, ale wychowanym na tych wojennych, powstańczych opowieściach, że powstanie to tylko lewobrzeżna Warszawa. A oni mają tutaj swoje tragiczne historie, które są dla nich bardzo ważne, o których pamiętają przez całe życie, które przekazują swoim dzieciom, swoim wnukom. Więc myślę, że to ważne, żeby o tym powstaniu na Pradze mówić i że jest takie społeczne oczekiwanie, żeby te wydarzenia powstania warszawskiego na Pradze przypominać.
Wystawę możecie oglądać w Muzeum Warszawskiej Pragi do 23 lutego przyszłego roku. Tymczasem za moment pochylimy się nad kolejnym muzealnym tematem. Tematem, który dotyczy byłego szpitala ujazdowskiego i jego eksponatów. Eksponatów, które tak naprawdę powalają na kolana, a które cały czas nie mają takiego swojego stałego miejsca, gdzie mogą być eksponowane i gdzie mogą być podziwiane. O tym za moment posłuchacie w rozmowie Anny Wacławskiej z Krzysztofem Królikowskim, który jest prezesem Stowarzyszenia Byłego Szpitala.
Rock Radio 103,7 FM. Tydzień w Warszawie.
W tej części naszego spotkania powracamy do Zamku Ujazdowskiego. Zamku, który bez wątpienia jest wizytówką Warszawy, ma bogatą historię. Dziś jest siedzibą Centrum Sztuki Współczesnej. Dawniej był częścią Wojskowego Szpitala Ujazdowskiego i właściwie w tym obszarze będziemy się teraz poruszać, a to za sprawą eksponatów, które, mówiąc kolokwialnie, zostały bezdomne. Od 2012 roku zbiory muzealne dawnego Szpitala Ujazdowskiego szukają stałej lokalizacji. O potrzebie upamiętnienia historii Szpitala Ujazdowskiego opowiada prezes Stowarzyszenia Dawny Szpital Ujazdowski, lekarz, historyk medycyny Krzysztof Królikowski.
Wracamy na teren dawnego Szpitala Ujazdowskiego i do jego bezdomnych zbiorów, bo zbiory muzealne od pewnego czasu już nie znajdują się w Zamku Ujazdowskim. Tam były przez wiele lat, od kilku lat wędrują po różnych miejscach i nie mogą znaleźć stałego. Więc no, mam ochotę zapytać znowu, chociaż wiem, że to nie pana decyzja, czemu tak jest?
To trudne pytanie. To musimy wrócić aż do 2013 roku, do decyzji ówczesnej dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej, która po prostu kazała nam te zbiory zabierać z Zamku Ujazdowskiego i zlikwidowała całą ekspozycję. I stąd się zaczęły całe perypetie, bo muzeum istniało od 2002 roku w Centrum Sztuki Współczesnej. To była pierwsza wystawa. W 2003 już Centrum Sztuki Współczesnej wraz ze swoją kustosz przygotowało już własną wystawę przy współpracy z naszym stowarzyszeniem. Ale to wszystko sobie pięknie funkcjonowało.
Część historii jako Zamku Ujazdowskiego.
Tak, Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie. Ta nazwa była strasznie długa, ale ona pokazywała, to była stała ekspozycja na terenie Centrum Sztuki Współczesnej. I dopiero 10 lat po otwarciu wystawy nastąpiła nowa, pozyskano fundusze z Ministerstwa Kultury i otworzono nową już multimedialną wystawę. Zresztą Nicolas Gross ją projektował. Uznany bardzo artysta. Muszę powiedzieć, że o ile mieliśmy ograniczony wtedy wpływ na tą wystawę, bo to CSW głównie dyktowało warunki, ale to ta współpraca, którą myśmy mieli z panem Grospierem, była wspaniała. I to pokazywało, że jednak my też potrafimy się jako historycy medycyny domówić z artystami.
Z artystami można się domawiać, bo oni mają zwykle głowy otwarte, ale ciekawa jestem, dlaczego właściwie ta wystawa się stamtąd wyprowadziła i te zbiory.
To jest coś, czego ja nie umiem wytłumaczyć i czego ja nie umiem pojąć po dziś dzień. Tak samo nie mogę zrozumieć, dlaczego kazano nam się, że tak powiem, odmówiono nam budynku w Łazienkach Królewskich, który mieliśmy zaakceptowany jeszcze za świętej pamięci profesora Wawra, i dlaczego nagle powiedziano, że nie. No to są pytania trudne.
Może były ważniejsze rzeczy do upamiętnienia w tych miejscach?
Nie.
I dlaczego, to trochę prowokacyjne pytanie, dlaczego pan uważa, że ta pamięć o historii dawnego Szpitala Ujazdowskiego jest ważna?
Pani redaktor, ja sądzę, że upamiętnienie kogokolwiek, jakkolwiek, jeżeli jest jakaś grupa ludzi chętnych, chcących coś upamiętnić, to im się należy naprawdę wysoki ukłon. To naprawdę wiele osób przemyka w zapomnieniu, wiele znanych osób przemyka, wiele instytucji zapominamy. Równie dobrze można by powiedzieć, a dlaczego nie Szpital Ewangelicki? Dlaczego nie upamiętniamy szpitala, który był na granicy getta warszawskiego i który podzielił los getta, choć był wyłączony z getta, ale jedną ścianą graniczył i tam przerzucano cały czas. Pomoc tam, strażacy bardzo pomagali w przerzucaniu też Żydów na ryjską stronę, też po pomocy żywnościowej. To wszystko było z narażeniem życia przecież, ale mimo wszystko to robiono. I jak ten szpital jest upamiętniony? No, ma swój skwer na Muranowie i ma taką niepozorną tablicę w jidysz, po niemiecku i po polsku. Przy ulicy Karmelickiej 10 na budynku. I to tyle. I nikt więcej tak naprawdę o tym szpitalu nie pamięta. i można powiedzieć, że też ma piękną historię. Szpital Ujazdowski miał to szczęście, że zawiązało się stowarzyszenie pacjentów, którzy tam się leczyli, lekarzy, którzy byli jeszcze jakoś związani jako studenci jeszcze z przedwojennym szpitalem, dzieci Ujazdowa, dzieci lekarzy ze Szpitala Ujazdowskiego. I to razem stworzyło taki niebywały ruch. Więc to warto podkreślić, że to było jeszcze w ogóle pierwsze Muzeum Medycyny w Warszawie. Nigdy nie było, to jest w ogóle horrendum, że od czasów Konopki, z okresu międzywojennego, nie było, były starania o Muzeum Medycyny i ono nigdy nie mogło powstać. I to był taki zalążek. I można, gdyby to była nowa inicjatywa, to rozumiem jeszcze, że można by pytać dlaczego, po co. Ale to było już od 2002 roku istniało to muzeum. Więc tak naprawdę to nie jest walka o powstanie, a o przywrócenie na swoje miejsce. Żeby po prostu było.
A jak to się stało, że pan się tym szpitalem zajmuje?
A to był zupełny przypadek. Myśmy chcieli tworzyć Muzeum Medycyny w Warszawie w 2010 roku. Udało się zebrać wspaniałą radę, świetny zespół ludzi, młodych lekarzy. Stworzyliśmy wspaniałą radę, no ale niestety muzeum nie udało się stworzyć. Natomiast dostałem propozycję, żeby objąć właśnie szefowanie stowarzyszeniu, które sprawuje pieczę nad zbiorami i nad wtedy muzeum. Myślałem, że to będzie po prostu taka prosta funkcja organizowania spotkań, działania, tam organizowania Nocy Muzeów i tylko tyle. Ale życie pokazało, że absolutnie, że porwało na takie drogi, że cały czas nie możemy wyprowadzić tego, żeby stworzyć wreszcie z tego muzeum normalną jednostkę kultury podlegającą pod ministra kultury i żeby to było normalne, pełnoprawne muzeum. Żeby nie zajmowali się tym amatorzy, żeby to było profesjonalnie zabezpieczone, żeby to było profesjonalnie prowadzone zgodnie z wytycznymi ustawy o muzeach i żeby w tą drogą to szło.
Nawet jeśli ma się zmieścić w jednym pomieszczeniu.
Proszę bardzo. Ja sądzę, że magazyny to nie jest problem z organizowaniem magazynów. Nie trzeba dzisiaj pokazywać od razu wszystkiego, co mamy. Czasem wystarczy historia jednego eksponatu, czasem wystarczy kilka eksponatów. Percepcja obecna zwiedzających jest o wiele mniejsza. O wiele mniej się czyta, o wiele mniej jest napisów. Musi być dużo ikonografiki i musi być kilka ciekawych sprzętów i to ludzi przyciągnie. Także, a my naprawdę mamy co pokazać i dużo ciekawych i sprzętów, i pamiątek, i lekarstw, i sprzętów medycznych, i sterylizatory. No, jest co pokazywać, aparaty anestezjologiczne. Także mamy się czym pochwalić, naprawdę. Zresztą, jeśli byśmy mieli stabilną sytuację, możemy ogłaszać zbiórkę, możemy się prosić o kolejne zbiory, natomiast to by było niebywałym świństwem, jeśli byśmy prosili teraz o pamiątki, o zbiory od osób, zwracalibyśmy się do nowych darczyńców, nie mogąc im powiedzieć, że zapewniamy przyzwoite warunki zgodne z ustawą o muzealnictwie dla ich zbiorów. Więc tu jest cała kwestia, że potrzebna nam siedziba, żeby można było dalej powiększać te zbiory.
Mówi pan, że przez przypadek dawny szpital na pana drodze stanął, mimo że jest pan lekarzem, ale odnoszę wrażenie, że to już nie jest tylko zabieganie o miejsce, to już jakiś rodzaj pasji, czegoś, bez czego pan chyba nie potrafiłby żyć.
Można to tak ująć. Ja myślałem, że to już będzie, że to będzie po prostu kadencja, ewentualnie druga i koniec. Natomiast to już się ciągnie już prawie 12 lat już prezesuję stowarzyszeniu. I zamiast przedstawić zarządowi jakieś sprawozdanie, że to się udało, to cały czas my jesteśmy w defensywie. My już nie walczymy tam o pamięć, o zachowanie jakiejkolwiek tam pamięci. My walczymy po prostu o przetrwanie, żeby te zbiory w całości przetrwały i żeby wróciły na swoje miejsce. My nie mówimy o to, żeby po prostu przekazać do jakiegoś muzeum i tam będą złożone w jakimś po prostu magazynie i zabezpieczone, bo to nie o to chodzi. My chcemy przywrócić do tego statusu, który był. I to nie jest nic skomplikowanego, naprawdę. I to jest kawał pięknej historii, historii nauki, historii wspaniałych postaci, jak Ludwik Hirschfeld jeszcze, jak Odo Bujwid, jak Witold Zawadowski, jak właśnie wspomniana Maria Werkentin, Zofia Garlicka. No naprawdę tych nazwisk, Edward Lott, moglibyśmy wymieniać i wymieniać. I można by to było naprawdę pięknie pokazać. Zresztą nie chodzi tylko o historię. Chodzi także o promocję nauki i promocję też profilaktyki zdrowotnej. Że gdyby było takie muzeum już takie pełną parą, no to wtedy można też i organizować i spotkania profilaktyki nowotworów, można robić, zapraszać właśnie Instytut Krwiodawstwa, żeby też prowadził zbiórki krwi. Można naprawdę edukować w dziedzinie medycyny, w dziedzinie szczepień, w dziedzinie no, szeroko pojętej profilaktyki, naprawdę. No tylko trzeba nam dać tą możliwość.
Czego osoby, które nie są związane z medycyną, mogą się nauczyć z historii medycyny?
Mogą się nauczyć bardzo wiele. O tym, że historia się powtarza, to raz. Dwa, że można, żeby innych zapalić, samemu trzeba płonąć. To powiedział, to ma na motto profesora religii, którego teść pracował w szpitalu jazdowskim. I sądzę, że to pokazuje, że można, nie każdy musi być profesorem, można być lekarzem, można być docentem, można być profesorem, nieważne, ale jeśli się chce, można coś zrobić. Z historii medycyny można naprawdę czerpać wiele, jak nie popełnić błędów poprzedników, jak odkrywać coś nowego. W tej historii, w dziejach historii, na przykład lekarstwa jakiegoś, można odkryć błąd, jaki zrobiono w badaniach, poprawić go i wyjść zupełnie z czymś nowym. Także, żeby odkrywać cokolwiek, żeby odkrywać nowe terapie, nowe leczenia, nowe, to wymaga to przeanalizowania, to powrotu do historii medycyny.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był dr Krzysztof Królikowski, historyk medycyny i prezes Stowarzyszenia Dawnego Szpitala Ujazdowskiego. Dziękuję za wizytę w studiu.
Teraz zaglądamy do Centrum Nauki Kopernik, gdzie Katarzyna Nowicka opowie o nowym otwarciu i czerwonym dywanie.
Ogromnie się cieszymy, że od 15 listopada znów będziemy otwarci. Bardzo tęskniliśmy za naszymi zwiedzającymi przez te 2,5 miesiąca, więc w związku z tym będziemy ich widać w szczególny sposób. Przed drzwiami do Centrum Nauki Kopernik pojawi się czerwony dywan i powitanie będzie VIP-owskie, ponieważ to właśnie nasi zwiedzający są dla nas najważniejsi i bez nich nasze miejsce, nasze centrum, nasze wystawy po prostu nie istnieją, są martwe. W związku z tym właśnie będzie to dla nas wielkie święto, więc przygotowaliśmy kilka niespodzianek na to otwarcie i dodatkowych atrakcji, więc będą dodatkowe eksperymenty podczas zwiedzania, będzie można również zobaczyć nowe eksponaty, które w międzyczasie przygotowaliśmy, a także wystawę czasową Trucizny Supermoce Natury. To jest zupełnie nowa wystawa, która właśnie pojawi się w naszej przestrzeni i bohaterami tej wystawy są trujące zwierzęta przede wszystkim, a tak naprawdę to właśnie bohater jest niewidzialny, bo to są te trucizny, które są ukryte w ich jadzie i które poza tym, że no, są trujące i niebezpieczne, to również są przyszłością medycyny i nauki, bo dzięki nim możemy stworzyć wiele bardzo ważnych i unikatowych leków, badając właśnie najpierw jady, pozyskując z nich toksyny i później przerabiając je na leki, no głównie takie, które są skupiają się na walce z bólem oraz takie, które w walce na przykład z nadciśnieniem, również dzięki jadom na przykład walczymy z cukrzycą typu drugiego i to już od wielu, wielu lat. Więc wystawa jest bardzo ciekawa, jest zarówno będzie przyjemna dla dzieci, jak i dla dorosłych. No, można tutaj trochę powalczyć ze swoim strachem przed tymi drapieżnymi zwierzętami, no bo umówmy się, pająki, węże czy jaszczurki, no to nie są pluszaki, które chcielibyśmy przytulać, ale właśnie być może doceniając ich potencjał przydatności również w życiu człowieka, warto trochę spojrzeć na nie łagodniej.
Rock Radio 103,7 FM. Tydzień w Warszawie.
Hej, za mikrofonem Patrycja Strupińska. Dziś moim gościem jest człowiek, który wie, jak zarażać innych aktorską pasją, wie też, czego potrzebują aktorzy i jak zarządzać miejscem, w którym tworzy się sztukę. Bartek Gola jest moim dzisiejszym gościem, założyciel Stanisławski Studio w Warszawie, założyciel, a także kierownik artystyczny Teatru Południe, działającego także w stolicy, aktor, absolwent Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, filia we Wrocławiu i prezes Fundacji imienia Konstantego Stanisławskiego. Dużo z rzeczy tutaj jest. Cześć, Bartek.
Cześć, Patrycja.
Człowiek orkiestra, można by powiedzieć.
Miłe, że tak mówisz. Ja też słyszałem takie słowa jak instytucja, człowiek instytucja. Nie wiem, czy jeszcze zasłużyłem sobie na te słowa, ale cały czas się o to staram.
Pytanie takie rozgrzewkowe, powiedzmy. Aktorstwo czy nauczanie aktorstwa? Co ci sprawia ten większy fan?
A nauczanie aktorstwa od zawsze. Od zawsze było coś takiego we mnie, że czułem jakiegoś takiego bakcyla pedagogicznego. Jeszcze w szkole takiej podstawowej, w ogólniaku, miałem takie coś, że ja bym chyba dobrze umiał czegoś uczyć, tylko na pewno nie tego, czego mnie uczą w tej szkole. Jak się później okazało, to coś to jest aktorstwo.
Jak dobrze sprawdziłam, to powiedzmy 12 lat temu rozpocząłeś swoją pracę jako pedagog. Czułeś przez ten czas, że ta ścieżka jest równie pasjonująca właśnie co aktorstwo?
Oczywiście, że tak. I co dla mnie ważne, ta ścieżka jest dla mnie wdzięczna. To znaczy, ta ścieżka daje mi dużo sygnałów, że jestem w dobrym miejscu. Oczywiście aktorstwo jest równie interesujące, natomiast nie jest tak wdzięczne, bo każdy aktor zmaga się z tym, że zostaje odrzucany na castingach, że ludzie oceniają go z różnych względów, na różne sposoby i nie do końca aktorzy nad tym panują. Ja często mówię o tym tak, że w szkole teatralnej nie uczą nas żadnych twardych umiejętności, bo nawet jeżeli ktoś jest fantastyczny w szkole teatralnej, potem finalnie i tak jeden widz powie, że jest świetny, drugi widz powie, że jest beznadziejny, jeden reżyser powie, że to jest fantastyczny aktor, gra prawdziwie i świetnie proponuje różne artystyczne rozwiązania, a drugi reżyser powie, że ten aktor jest zupełnie bezużyteczny. Co za tym idzie, my nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować. My jako aktorzy nie władamy nad tym, kto jak nas oceni. To lubię w pedagogice, że oprócz umiejętności miękkich mam też umiejętności twarde w różnych technikach aktorskich i ciężko jest to podważyć.
To, co powiedziałeś, jest bardzo ważne, że nie uczą nas, aktorów w szkołach teatralnych, również identyfikuje się jako aktorka, oprócz bycia dziennikarką.
Bardzo słusznie.
Tych twardych umiejętności, które później pozwolą nam rozwinąć swoje skrzydła na realnym rynku pracy, to zawód o małej sprawczości. Ja mam takie poczucie, że mimo tego, co powiedziałeś, że jesteś naprawdę świetnym kandydatem i ciężko pracujesz nad swoim warsztatem, to trudno jest czasem osiągnąć ten upragniony sukces, po prostu, żeby w tym zawodzie pracować.
Absolutnie tak. Naprawdę niewiele od nas zależy. My jako aktorzy musimy sobie uświadomić, że casting nie jest konkursem. Często się tego tym myśli, że ten, kto jest najlepszy, wygrywa casting, natomiast absolutnie tak nie jest. Wygrywa casting ta osoba, która najbardziej pasuje do roli, najbardziej pasuje do wyobrażenia, jakie zostało stworzone na temat konkretnej roli, która jeszcze niedawno była tylko tworem scenariuszowym, a już zaraz ma się stać żywą postacią odgrywaną przez kogoś.
Bardzo trudno jest się mierzyć z takim odrzuceniem, ze stresem, z brakiem pracy, brakiem perspektyw i z tym po prostu, że twój wymarzony plan jest wymarzonym planem po prostu wielu osób. Jak sobie z tym radzić? Bo to jest bardzo spinające na życie, spinające na castingach, a de facto w tym momencie, w momencie castingowym i starania się jakąkolwiek rolę i pracę, powinniśmy być turbo wyluzowani. Jaki jest klucz?
Myślę, że najważniejsze to jest to, żeby zdać sobie sprawę z tego, że nie da się żyć z aktorstwa cały czas. Nawet jeżeli ktoś złapie jakąś rolę w serialu, jakieś stałe zlecenie, to jest duże prawdopodobieństwo, że ta praca potrwa może kilka lat. Ja mam dużo znajomych, którzy mieli stałe role w serialu. My jako młodzi aktorzy myśleliśmy, że te osoby złapały już Pana Boga za nogi i nie wiadomo, jak ich kariera się potoczy. Natomiast okazało się, że po tym zleceniu, które trwało trochę dłużej, no bo trwało kilka lat, ci aktorzy dalej są znowu wolnymi strzelcami, znowu są tymi bezrobotnymi aktorami na rynku, którzy szukają pracy. Najważniejsze jest to, żeby aktorzy zdali sobie z tego sprawę, że aktorstwo musi być ich drugim zawodem. muszą mieć jeszcze inne źródło utrzymania, coś, co będzie wspierało ich artyzm. Bo jeżeli ktoś przychodzi na casting, ma nóż na gardle, bo nie jest w stanie opłacić rachunków, to ta osoba nie będzie w stanie pokazać swojego potencjału, więc ta druga praca umożliwi temu naszemu artyście to, żeby dał z siebie wszystko na castingu. Jeżeli, drogi aktorze, twoja praca artystyczna jest jedynym, co cię w życiu trzyma nad wodą, to że może być bardzo trudne, żebyś dał z siebie wszystko na castingu. Presja, stres, oczekiwania, te wszystkie rzeczy nie sprzyjają twojej pracy twórczej, dlatego ciężko będzie wykrzesać z siebie 100%, a czasem na castingu potrzebna jest jeszcze więcej.
No właśnie, i tutaj zmierzamy tak naprawdę do clou naszej dzisiejszej rozmowy, czyli tego tak naprawdę miejsca, w którym można szkolić się aktorsko. Jest to miejsce, mam poczucie, nie tylko dla aktorów, ale także dla pasjonatów, dla amatorów, którzy chcieliby poznać aktorstwo od środka. Jesteś nie tylko aktorem, prowadziłeś warsztaty z Czechowa, Stanisławskiego od początku, uczyłeś też metod acting, wciąż realizujesz się jako aktor i w tym wszystkim gdzieś, w tych różnych działaniach połączonych ze sobą i różnych technikach narodziło się studio Stanisławskiego. Czułeś, że brakuje takiego miejsca na mapie Warszawy czy nawet na mapie Polski?
Absolutnie tak. Stanisławski Studio jest miejscem, gdzie osoby, które są zainteresowane tematem technik aktorskich, zainteresowane aktorstwem na tyle poważnie, że chcieliby dowiedzieć się od początku, jak podejść do tematu właśnie wcielania się w jakąś postać, mogą tam to znaleźć. Byłem przekonany, że nie ma takiego miejsca na mapie Polski, które traktowałoby o Stanisławskim z taką należytą pieczołowitością. Postanowiłem wyjść naprzeciw tym spostrzeżeniom i zrobić samemu coś, w czym chciałbym uczestniczyć jako właśnie młody aktor, jako student, jako osoba, która szuka swojej drogi, szuka narzędzi do pracy. Ja takiego miejsca nie znalazłem, dlatego postanowiłem je stworzyć. Jestem przekonany, że narzędzia, które oferujemy właśnie aktorom, mogą sprawić to, że my jako studio będziemy coraz bardziej wartościowi, coraz bardziej znani i tym samym nasi absolwenci będą znaczyć coraz więcej na rynku.
Studio ruszyło, w sumie oficjalnie możemy to powiedzieć, w 2022 roku, w czerwcu.
Tak.
Również jego współzałożycielką jest Jagoda Pysz, aktorka, trenerka techniki Meisnera, prezeska Fundacji imienia Konstantego Stanisławskiego. Ale w studiu mamy też innych trenerów, wyjątkowe osoby, które szkolą tych pasjonatów tego aktorstwa. Powiedzmy w ogóle, kim są te osoby? Trenerzy oczywiście.
Oczywiście.
Na początek.
Oprócz wymienionych przez ciebie osób jest jeszcze Agnieszka Hałka, która jest pedagogzką, aktorką i wykwalifikowaną przez nas, przeze mnie i przez moją partnerkę Jagodę Pysz, nauczycielką specjalizującą się w technice Stanisławskiego. Agnieszka prowadzi cały pierwszy rok i przeprowadza studentów przez podstawy techniki, które często są złożone, skomplikowane i nawet osoby bardzo doświadczone są zaskoczone tym, jak wiele może im dać to podejście. Kolejną osobą, która z nami współpracuje, jest Julia Michalska. Julia jest aktorką, psycholożką, psychoterapeutką, a u nas specjalizuje się w technice Michała Czechowa. Technika Michała Czechowa jest o tyle specyficzna, że dotyka różnych takich ezoterycznych względów, nie wiem, czy parapsychologiczne to jest dobre słowo, bo ja jestem ateistą i sceptykiem, więc proszę nie łapać mnie za słówka, po prostu nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie technika jest kosmiczna, a dlatego, że mi nie jest blisko do tego, aczkolwiek jestem biegły w tej technice z innych względów, zaprosiliśmy właśnie Julię Michalską, która świetnie odnajduje się w tych tematach i fantastycznie potrafi wesprzeć właśnie naszych studentów również innym swoim podejściem, które ma do zaproponowania.
System w szkole jest 3-letni. Kończy się spektaklem dyplomowym. Tak jak wspomniałeś, na każdym roku jest zupełnie inny rodzaj nauki, poznawania tajników sztuki, czy zgłębiania po prostu siebie. Co nas czeka jeszcze na miejscu? Krew, pot i łzy, czy właśnie sielanka?
Myślę, że krew, pot i łzy to może być dobre określenie, jeżeli chodzi o pracę własną i o to, jakiego zaangażowania wymagamy od studentów. Często powtarzamy im, że jeżeli ktoś myśli, że nauczy się aktorstwa pracując raz w tygodniu, bo u nas jest właśnie taki tryb regularny, no to, że się myli i my wręcz zmuszamy różnymi podejściami mobilizującymi, technikami motywacyjnymi, zachęcamy naszych studentów do pracy własnej również poza zajęciami, która jest obowiązkowa. Natomiast jeżeli chodzi o przekraczanie granic, to nadrzędną zasadą na naszych zajęciach jest bezpieczeństwo. Często mówimy tak do naszych studentów: bezpieczeństwo, czyli nie krzywdzisz partnera, bezpieczeństwo, czyli nie krzywdzisz siebie, bezpieczeństwo, czyli nie krzywdzisz przestrzeni, w której się znajdujesz. Taka samokontrola jest równie ważna u aktorów jak ich talent. A jeżeli chodzi o przekraczanie granic, to każdy musi być odpowiedzialny za swoje własne granice. Każdy musi komunikować, gdzie ma granice, a reszta świata ma tych granic przestrzegać. W ten sposób tworzymy coś na wzór przestrzeni o akceptowalnym ryzyku. Wiem, że koledzy, koleżanki z branży lubią mówić bezpieczna przestrzeń, natomiast ja jestem przekonany, że w tak trudnej materii, którą się zajmujemy, raczej ciężko mówić o bezpieczeństwie. Możemy raczej mówić o akceptowalnym ryzyku, bo wszystko, co się dzieje, w jaki sposób może być niebezpieczne, szczególnie sceny intymne, a ten termin właśnie, bezpieczna przestrzeń, przestrzeń o akceptowalnym ryzyku, zapożyczyłem właśnie z tej materii. Kolejnym hasłem, które bardzo lubię powtarzać na zajęciach, to jest przestrzeń wspierająca odwagę. Można by było powiedzieć odważna przestrzeń, raczej chodzi o brave space, gra słów do safe space, więc ta przestrzeń wspierająca odwagę to pewnego rodzaju podejście na zajęciach, atmosfera na zajęciach, która wspiera studentów do tego, żeby umieli powiedzieć nie, żeby umieli powiedzieć stop i nie wchodzić w dane ćwiczenia aktorskie, które właśnie mogłoby przekraczać ich granice. Mówię tutaj i o granicach emocjonalnych, ale również o granicach fizycznych, o granicach psychicznych, o granicach dotyczących w jakiś sposób intymności, jeżeli taka kwestia pojawia się na zajęciach aktorskich.
Bardzo piękne określenia tutaj padły na to bezpieczeństwo. Dla słuchaczy, którzy nie mają styczności z aktorstwem, warto powiedzieć, że to jest niezmiernie ważne, jakiejkolwiek pracy aktorskiej, żeby czuć się właśnie komfortowo, czuć się zaopiekowanym i przez siebie, i przez partnera, i żeby cały czas o tę strefę dbać.
Oczywiście, a podstawą do tego jest właśnie znajomość swoich własnych granic, czyli to jest podstawa do bezpieczeństwa. Jeżeli ty nie wiesz, gdzie przebiegają twoje granice, to ciężko byłoby o nie zadbać, więc to jest taka podstawa. Każdy z nas, nie tylko w aktorstwie, to nie są moje słowa, ja nie wchodzę w żyćko moich studentów, ale często oni mówią, że respektowanie własnych granic, zajęć aktorskich pomaga im robić to w życiu.
Poznaliśmy się 2 lata temu z okazji jednodniowych warsztatów, które prowadziłeś, mianowicie system ustalania granic w pracy aktora. Ja pamiętam, że po tym spotkaniu miałam zupełnie inne spojrzenie na temat gry z partnerem, komunikacji, albo tego, jak sobie ten cały proces uprościć. Czujesz, że takie oczywiste kwestie, właśnie jak komunikacja między dwojgiem ludzi w trakcie sceny, jest po prostu pomijana w szkołach aktorskich? Tej komunikacji w kwestii oczywiście intymności i tych naszych indywidualnych granic.
Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie, natomiast to, czego brakuje w komunikacji między aktorami, między pedagogami, aktorami, reżyserem, aktorem, to jest pewnego rodzaju takie nowe podejście, które wyniknęło po różnych rewolucjach w tym świecie aktorskim w Stanach Zjednoczonych i teraz przenika się do nas. Ja jestem jednym z propagatorów tych właśnie zasad, które wspierają twórczość aktorską i sprawiają, że aktorzy zamiast bać się tych trudnych scen i sytuacji, mogą być w nich bardziej odważni, co za tym idzie lepsi aktorsko. Propaguję właśnie to nowe podejście, robiąc serię filmików na moim Instagramie. Robiąc to, mam nadzieję, że wzmocnię aktorów, którzy słuchają tych treści, którzy tak samo jak ja borykali się z różnymi sytuacjami w aktorstwie, bo nie musi być sceną intymną, żeby była trudna, żeby była przekraczająca. To są naprawdę indywidualne kwestie i każdy z nas wie, gdzie jego granice przebiegają i z czym może mieć problem.
W tym miejscu musimy się na chwilę zatrzymać. Moim gościem jest dziś Bartek Gola. Przede wszystkim aktor i założyciel Studia Stanisławskiego w Warszawie. Pasjonat rzemiosła i aktorskich poszukiwań w różnych technikach. Założyciel i kierownik artystyczny Teatru Południe. Po prostu człowiek orkiestra. Wracamy już za moment.
Rock Radio 103,7 FM. Tydzień w Warszawie.
Hej, za mikrofonem jest wciąż Patrycja Strupińska. A dziś w radiowym studiu goszczę Bartka Gole, między innymi aktora i założyciela studia Stanisławskiego w Warszawie. Rozmawiamy o granicach w pracy aktorskiej.
Powszechne jest to, żeby komunikować te problemy, żeby komunikować swoje potrzeby, żeby zaznaczać, gdzie kończy się właśnie ta strefa dyskomfortu, a zaczyna się niebezpieczeństwo, bo większość aktorstwa będzie w strefie dyskomfortu i my jako aktorzy tego chcemy, bo my się tam rozwijamy, my jako reżyserzy tego chcemy, bo aktor jest bardzo interesujący, jeżeli jest w dyskomforcie i widz ostatecznie również tego chce, bo to mu się podoba, jeżeli widzi kogoś w jakichś ekstremalnych sytuacjach, ale aktor musi wiedzieć, kiedy powiedzieć stop. Jeżeli zbliża się ta granica, gdzie kończy się dyskomfort, a zaczyna się niebezpieczeństwo, aktor musi powiedzieć stop. Bardzo trudno aktorom jest mówić stop. Aktorzy są wyszkoleni do mówienia tak, czegokolwiek się od nas nie chce, my mamy powiedzieć tak, wskoczyć na scenę i zrobić to, co się nas prosi. Zostaliśmy wyszkoleni przed szkołą teatralną, w trakcie egzaminów wstępnych i w szkole teatralnej. Więc, żeby wyjść naprzeciw tym trudnościom, z którym wiąże się powiedzenie nie, można powiedzieć słowo bezpieczeństwa. U nas jest to słowo guzik. Jeżeli ktoś powie guzik podczas sceny aktorskiej, wiemy, że to znaczy stop. Stop zabawa, no bo aktorstwo jest taką zabawą. Jeżeli ktoś powie guzik, zatrzymujemy scenę i pytamy osoby, która to zakomunikowała, jakie są jej potrzeby. Być może te potrzeby to jest ustalenie granic kontaktu fizycznego, gdzie sobie życzy kontaktu fizycznego z partnerem, partnerką, a gdzie nie, a być może to jest po prostu przerwa na 5 oddechów na to, żeby się zastanowić, czy emocje, które przychodzą, są jeszcze w akceptowalnym ryzyku, czy to już jest za dużo i należy przerwać scenę, zrobić przerwę. Nasi studenci mają do tego prawo, powiem więcej, są zachęcani do tego, żeby tego narzędzia samoopieki używać, a ja jako edukator również w tej dziedzinie uczę tego różne osoby na ten moment w całej Polsce, no bo prowadziłem też takie warsztaty i w Katowicach, i w Gdyni i we Wrocławiu. Ja myślę, że to jest dopiero początek drogi.
Nie sposób nie powiedzieć w trakcie tej rozmowy o bohaterze, którego zna tak naprawdę każdy aktor. Konstanty Aleksiejew Stanisławski. Tak można go całościowo tytułować. Rosyjski aktor, reżyser, wykładowca, wielki reformator teatru. Stworzony przez niego system reguł gry aktorskiej, zwany systemem Stanisławskiego, jest do dziś bazą dla wielu aktorów i takim niegasnącym źródłem inspiracji. Tak się zastanawiam, czy Stanisławski był geniuszem? Czy miał to szczęście być tym prekursorem pewnych obserwacji?
Świetne pytanie. Lubię opowiadać moim studentom o biografii właśnie Konstantego Stanisławskiego w kontekście tego, jak dużo miał możliwości, których nie mają szeregowi aktorzy, żeby spełniać się w sztuce i robić to, co robił. Stanisławski był z wielodzietnej rodziny, miał wiele, wiele rodzeństwa. Jego tata, dziadek dokonali takiego przeskoku klasowego, bo tworząc fabrykę skór, futer, dorobili się ogromnych pieniędzy. Stanisławski nie był bogatą osobą, był niezwykle zamożną osobą, mówiąc nowomową, był bananowym dzieckiem, czyli niezwykle bogatym. Co za tym idzie, mógł sobie pozwolić na przeróżne rzeczy, na przykład wyjeżdżał w podróż po Azji, po Europie, żeby zdobywać scenografię, rekwizyty, które oczywiście wtedy nie były dostępne w Moskwie. Zwoził to wszystko i te rzeczy służyły jako rekwizyty, scenografia do przedstawień, które właśnie między innymi dlatego zwróciły na siebie uwagę. Pierwsza praca, taka poważna Stanisławskiego w wieku 21 lat, to było objęcie dyrektury w towarzystwie muzycznym w Moskwie. Nie lada job dla młodego człowieka. Stanisławski naprawdę miał możliwości finansowe, żeby poświęcić się temu, co zaczął robić. Sytuacja oczywiście się trochę zmieniła po rewolucji, gdzie ten jego dobytek został mu odebrany. Wtedy stał się, można powiedzieć, biednym człowiekiem, który zajmuje się teatrem, więc życie Stanisławskiego, kariera Stanisławskiego, można powiedzieć, można byłoby określić takim zdaniem od milionera do zera w kontekście finansowym. Oczywiście to nie było przez jego artystyczne dokonania, tylko przez sytuację polityczną, jaka miała miejsce w jego kraju.
Podobno Stanisławski był słabym aktorem, to prawda?
Oczywiście, że tak. Stanisławski nie tylko był znanym aktorem, był nawet traktowany jako takie bożyszcze teatru. Kiedy w latach 20. wyjechali z zespołem Moskiewskiego Teatru Artystycznego na tournée po Stanach Zjednoczonych, no to byli witani jak bogowie. To było tak, że ludzie chodzili nie na spektakl, tylko chodzili do teatru zobaczyć legendy, więc jakby sława była ogromna. I ta sława, którą Stanisławski przywiózł ze sobą do Stanów Zjednoczonych, pozwoliła tak naprawdę Ryszardowi Bolesławskiemu, który już wcześniej uczył się od Stanisławskiego, zostać dostrzeżony i tym samym namaszczony przez tego właśnie naszego guru Stanisławskiego. I tylko dlatego, że Stanisławski tę spuściznę w Stanach Zjednoczonych zostawił jemu, to nasz Polak mógł właśnie szerzyć to dalej, zostać uznany za poważną osobę, która zna się na rzeczy. No i on uczył Lee Strasberga, Harolda Klurmana, Stelle Adler i później to aktorstwo niosło się dalej, więc hasło, że Polak zmienił Hollywood, Polak jest ojcem współczesnego aktorstwa, jest jak najbardziej prawdziwe. Oczywiście za sprawą Stanisławskiego, bo to Stanisławski naszego Ryśka wszystkiego nauczył.
I musimy być naprawdę wdzięczni temu wielkiemu reformatorowi, że do tego doszło. Stanisławski zapoczątkował pewne widzenie aktora, jego pracę, odczuwanie. Był prekursorem czegoś, co później, tak jak powiedziałeś, inni równie wielcy kontynuowali i na tej podstawie rozkwitały kolejne metody i techniki aktorskie. Stanisławski pozostawił po sobie cenne materiały, cenne książki, bardzo opasłe książki, podkreślmy to. Wiele osób mówi, że to po prostu grafomaństwo i że trudno w tym się właściwie odnaleźć i zrozumieć. Czy jedną z misji studia Stanisławskiego jest to, żeby pomóc studentom, aktorom, pasjonatom, adeptom, różnym osobom w zrozumieniu tego, co dokładnie Stanisławski miał na myśli?
Absolutnie tak, twoje pytanie jest tak precyzyjnie zadane, że jedyne, co mi pozostaje, to być dokładnie tak. Jeżeli mam coś dodać, to odniósłbym się do tych książek opasłych, o których mówisz. Tam rzeczywiście jest taka sytuacja dosyć trikowa, bo jedyną książką, którą Stanisławski wydał za swojego życia, jest Moje życie w sztuce, to jest jego autobiografia. Wszystkie kolejne ukazały się po jego śmierci, bo on wiele lat przed swoją śmiercią chodził właśnie z tymi swoimi brudnopisami i tam jeszcze kończył te swoje książki. Pierwsza książka, którą znamy pod nazwą polską Praca aktora nad sobą, część pierwsza, była jeszcze jakoś tam w miarę ułożona, że on ją powiedzmy zakończył jeszcze przed takimi ostatnimi szlifami. Natomiast kolejne książki, które wyszły jakby spod jego pióra, no to już są brudnopisy zebrane przez redakcję, przez wydawców i z nich jest skompilowana jakaś całość. To jest jedna z przyczyn, dlaczego aktorzy tak naprawdę nie wiedzą, o co w tym Stanisławskim chodzi. Dlaczego tak trudno samemu korzystać z tych książek, dlaczego jest potrzebne opracowanie do książki. Więc to jest jedna rzecz, z którą my walczymy, czyli walczymy z tym, jak trudno jest to zrozumieć Stanisławskiego. Pracujemy na zajęciach w taki sposób, że nasi studenci mają przeczytać rozdział w domu i jeden ze studentów omawia ten rozdział dla innych. W ten sposób zderzamy się bezpośrednio z treścią Stanisławskiego, a my jako pedagodzy przeprowadzamy ćwiczenia, o których Stanisławski wspomniał. To jest o tyle zabawne, że Stanisławski pisze na przykład: robiliśmy ćwiczenie z kręgami uwagi, potem przeszliśmy do innego ćwiczenia, ale niekoniecznie opisuje, jak zrobić to ćwiczenie z kręgami uwagi. I właśnie my tego uczymy, więc nasze warsztaty połączone właśnie z opracowywaniem tej książki dają naprawdę fajne efekty, a co mnie najbardziej cieszy, to nasi studenci mówią: nie, w ogóle bardzo prosta jest ta książka, wszystko zrozumiałem. Także to, że to, co trudne, wydaje się dla nich proste, jest dla nich proste, to jest jeden właśnie z naszych sukcesów.
Powiedzmy naszym słuchaczom, którzy kompletnie nie są związani z aktorstwem, na czym polega ta metoda?
Zacznę od tego, co gdzieś tam osoby płytko wtajemniczone w temat rozumieją pod hasłem Stanisławski. Przeważnie aktorzy w Polsce rozumieją granie tak, jakby to była prawda. Czyli, że wyobrażam sobie, że jestem kimś, kim nie jestem, że coś robię i jestem ubrany w coś innego i mam w to uwierzyć. i koniec. I że gram to naprawdę, czyli nie gram tego sztucznie. Jakby tutaj się przeważnie kończy to, co ludzie myślą, jak mówią Stanisławski. O co chodzi w Stanisławskim w naszym podejściu? Chodzi o podejście twórcze, artystyczne. Zawsze zaczynamy od tego, co nasz student jako artysta chce przekazać w danym dziele. Jeżeli odpowie sobie na to pytanie, kolejny cel, jaki jest do opracowania, to tak zwany cel nadrzędny postaci. My lubimy mówić sens życia postaci. I w tym momencie, kiedy nasz student, aktor sobie to określi, następuje takie magiczne przejście, bo to jest moment, kiedy aktor ma przestać myśleć jak aktor, a zacząć myśleć jak człowiek. To znaczy, że ma przestać myśleć o efekcie, przestać myśleć o tym, czy ktoś mu uwierzy, czy to jest fajne, czy to jest atrakcyjne, czy ten aktor pokaże się z różnych stron dla potencjalnych pracodawców. O tym wszystkim należy zapomnieć. W momencie, kiedy aktor uświadomi sobie, co jest tak zwanym ziarnem roli, tym sensem życia postaci, do czego ta postać dąży, to wszystkie inne decyzje ma podejmować przez ten pryzmat. I to jest dla nas najważniejsze. Równie ważny jest dla nas realizm psychologiczny, czyli nasi aktorzy mają zachowywać się na scenie dokładnie tak jak w życiu. To jest coś, czego uczymy. Jeżeli oni będą chcieli dodać do tego w przyszłości jakąś formę teatralną, ja jestem przekonany, że oni dadzą sobie z tym radę, bo właśnie bycie przed kamerą dokładnie tak samo organicznym, naturalnym, jak się jest w życiu, jest diabelnie trudne, bo całe aktorstwo właśnie polega na tym, że jesteśmy obserwowani, a jak jesteśmy obserwowani, to nie jesteśmy w stanie być organiczni, nie jesteśmy w stanie być sobą w pewnym sensie, a to, co my chcemy zobaczyć w aktorstwie, to jest to, jak aktor jest sobą, ale w wyimaginowanych okolicznościach. To jest coś, co nas interesuje, to jest coś, co przyciąga widza. Naturalność, organiczność i emocje, które pojawiają się, powiedzmy, przypadkowo, tak samo jak w życiu. Nikt w życiu nie decyduje, że przeżyje jakąś emocję i będzie ją chciał komuś pokazać. Wręcz przeciwnie, w życiu emocje nas zaskakują i przeważnie chcemy je ukryć. Zobaczcie Państwo, jaka tu już jest duża różnica w kontekście właśnie podejścia do aktorstwa, które mogłoby się wydawać właśnie odtwarzaniem emocji. Nic bardziej mylnego. Chcemy stworzyć okoliczności, które sprawią, że emocje pojawią się organicznie. W pewien sposób same się pojawią, a my nie będziemy ich kontrolować. Stanisławski mówił, użyj świadomości, żeby wpłynąć na swoją podświadomość. Świadomym wpływamy na podświadome i to jest klucz do prawdziwego, organicznego aktorstwa.
A jak znaleźć swoje miejsce w przestrzeni aktorskiej, w tym gąszczu różnych aktorów, reżyserów i różnych innych osób związanych z tym zawodem?
Myślę, że może wesprzeć to aktora, kiedy zrozumie, że połączenie trzech rzeczy, do których pewnie dąży, czyli satysfakcja z pracy, pieniądze z pracy i praca w fajnej ekipie, w fajnym środowisku, te trzy rzeczy naprawdę mają bardzo małą szansę się połączyć, więc myślę, że trzeba podejść do tego w taki sposób, żeby mieć przestrzeń na rzeczy, które robi się wyłącznie dla pieniędzy, przestrzeń na rzeczy, które robi się wyłącznie dla satysfakcji artystycznej i przestrzeń na rzeczy, które się robi dlatego, że są fajne, dlatego, że jest w nich fajna ekipa, zaprosił mnie ktoś, kogo lubię i chcę z nim pracować. I to też jest okej. Nie musicie się nikomu spowiadać z decyzji, jakie podejmujecie. Macie po prostu podejmować te decyzje zgodnie z waszym serduchem i robić takie rzeczy, na które serio macie ochotę. Jeżeli my jako aktorzy przyjmiemy to, że ej, to się wszystko nie połączy, to tak nie wygląda, to nagle te rzeczy mogą dawać nam frajdę, bo będziesz miał inne podejście, jak będziesz chodzić na plan z myślą, że spoko, to jest tylko dla pieniędzy, albo to zlecenie jest tylko dla pieniędzy, jakby nie mam na to napiny. Inna sytuacja, jeżeli jestem tu, bo jest fajna atmosfera, lubię tych ludzi, i inna sytuacja w momencie, kiedy może nie ma innych aspektów, ale to jest coś, co mnie grzeje artystycznie, ja się w tym spełniam. Myślę, że zaakceptowanie tego może dać pewnego rodzaju taką wolność artystyczną i też takie odpuszczenie na życie, co finalnie może zaskutkować tym, że aktor bardziej rozluźniony, pogodzony ze swoją sytuacją, będzie lepszy na scenie, lepszy przed kamerą.
Drogie aktorki i aktorzy, warto właśnie o tym pamiętać. Dziękuję za spotkanie. Bartek Gola był dziś moim gościem. Między innymi aktor, założyciel Stanisławski Studio w Warszawie, o którym dziś rozmawialiśmy. Do usłyszenia.
Rock Radio 103,7 FM. Tydzień.
każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
Została ostatnia reklama.
Siedzi Bobas na kocyku. I co robi? Dużo krzyku. Teraz ty.
Dużo krzyku, dużo wrzasku. Czy coś boli cię, Bobasku?
Czytanie dziecku sprawia, że czuje się ono kochane i ważne. Daje mu poczucie bezpieczeństwa, rozwija mowę i pomaga poznawać świat. Czytaj dziecku od narodzin. Więcej na wielki-człowiek.pl. Kampania Instytutu Książki realizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Po reklamie.
Przyszliśmy napoić nasze konie. Przyszliśmy napoić nasze konie.
Powstanie na weekend w Rock Radio.
Tydzień minął tak szybko, że nie zdążyliście nawet w spokoju napić się kawy? Jesteście zalatani jak ten pilot? Można to naprawić. W Rock Radio powstanie na weekend, czyli to, czym budziliśmy Was w tym tygodniu. Jan Bajor-Bajorek wraz z panem od Guziczków meldujemy się na posterunku. Dzień dobry.